Czyli kontynuujemy dalej studium listu do Filipian, ale dzisiaj zaczynamy kolejne studium i ja bym chciał, że zanim zaczniemy, to żebyśmy sobie podsumowali. Żebyśmy sobie podsumowali. I na chwilkę przerwa. Dobra, to
pusty kąt się zrobił, zobaczcie.
Kontynuujemy po przerwie, jesteśmy już wszyscy. Otwórzcie 16 rozdział Dziejów Apostolskich.
16?
16. Dokładnie, 16 rozdział Dziejów Apostolskich. I zanim przejdziemy do czytania Dziejów Apostolskich, to chciałbym, żebyśmy sobie podsumowali obserwację ogólną, takie krótkie wnioski jeszcze, żebyśmy sobie takie przypomnieli. Kilka głównych wniosków, takich fundamentalnych z obserwacji ogólnej. Kto pamięta? Co jest jak gdyby fundamentem, osią, podstawą całego listu? Jaka myśl? Jakie kwestie?
Jednomyślność. Jednomyślność w walce o wiarę Ewangelii i w nienagannym życiu w obliczu doświadczeń z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Co zapisane, to nasze.
Czyli jednomyślność wierzących w Jezusa Chrystusa jest kluczowa dla w związku z czym? Co ona umożliwia? Co ona daje?
Ono jest powiązane z możliwością nienagannego życia i z odrzuceniem zwiedzeń.
Czyli jak to jednym określeniem? Dwa słowa. Trzy. Wytrwanie w wierze. Bo wytrwanie w wierze, w tym się zawiera wszystko, tak? To jest i...
Można to rozszerzyć.
Tak, można to rozszerzyć, rozbudować, a można również taki główny wniosek, że jednomyślność wierzących w Jezusa Chrystusa jest kluczowa dla ich wytrwania w wierze, bo wtedy jest jedność, wszystko taki, jedna myśl, jedno działanie. Powiedziałeś już też, Rafał, w tym takim streszczeniu, że jeszcze wiara w Jezusa Chrystusa, czyli...
To wszystko z powodu wiary.
Tak, wiara w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Ono też chroni przed tym zwiedzeniem, czyli co ono gwarantuje, ta wiara w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa? Co ono gwarantuje?
Dziedzictwo, życie wieczne.
Tak, zmartwychwstanie. Tak? Czyli następne to jest wiara w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Jednomyślność, wiara w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Potem sobie powiedzieliśmy też już postępowanie zgodnie z wyznawaną Ewangelią. I z czym ono jest automatycznie powiązane, postępowanie zgodne z Ewangelią? Z czym ono jest zawsze związane? No, dokładnie. Z prześladowaniami, zawsze z kłopotami, z cierpieniami jest powiązane. Czyli postępowanie zgodnie z wyznawaną Ewangelią będzie powiązane z prześladowaniami.
Ale jest wzór. Tym wzorem jest Jezus Chrystus, tak. Patrząc na którego i na to, co się wydarzyło, na postawę, można w taki sam, w podobny sposób, jak gdyby zmagać się z tym wszystkim.
Jest wzór. Tak postępują właśnie, na wzór Chrystusa.
Tak, czyli innymi słowy, teraz z drugiej strony, co zabezpiecza przed zwiedzeniem i poleganiem na własnej sprawiedliwości? Tak, i poleganie na sprawiedliwości Bożej połączone z jaką postawą? Posłuszeństwa i zjednoczenia wierzących. Tak, bo jeżeli jest jednomyślność, to łatwiej sobie pomagać, łatwiej się o siebie modlić, lepiej znać potrzeby jedni drugich. Tak? No dlaczego? Bo jesteśmy jednomyślni. Nie modli się każdy według własnego uznania, bo jeden tak rozumie modlitwę, drugi tak rozumie modlitwę. Nie. Jeden tak rozumie pewne myśli. Ktoś mówił coś? Słucham? Ktoś zabierał głos na Skype'ie? Jedność w postępowaniu ku chwale Jezusa Chrystusa. Tak. Też Ewa to zaznaczyła. Bardzo dobrze. Także to są takie wnioski główne. Teraz zastosowanie, to możemy sobie jak gdyby się teraz zastanowić, tak? Każdy miał czas sobie. bo na razie ogólnie tylko, ale można już się zastanowić, jak to wygląda u mnie, tak, u nas, gdzie jest to w taki sposób, gdzie widzimy to, gdzie tego nie widzimy, tak. Warto się zastanowić nad tym ogólnie, a coraz będziemy bardziej wnikać, to będzie to coraz lepiej widać, ale...
Co ważne, to jest wszystko nie w teorii, ale w praktyce.
Tak.
To nie jest tak, że tutaj wierzący mają wszystko wiedzieć, tam zbudować się i w teorii jakby to wyśpiewają, tak, jak należy postępować. Nie. W życiu się okazuje, czy jest to zastosowanie tej nauki, czy tego nie ma. Uczynki.
Tak, czyli to nie jest teoria, że ładnie mówimy, wszystko jest fajnie.
Wiemy, jaka jest zdrowa nauka, wiemy, jakie są zwiedzenia, tak? Mm-hmm. Ale to nie wystarczy, bo trzeba w praktyce to
prowadzić
pokazać.
W życie.
Prowadzić
trzeba
to w życie.
Prowadzić w życie, tak. I to jest jak można powiedzieć, kluczowe, najważniejsze. Bo wielu ludzi mówi, tak, to jest niedobre, to jest dobre, ale robią to, co niedobre. No to skoro to jest niedobre, to czemu to robisz, tak? Dobrze, więc mamy zrobiony zarys listu. Wiemy już, na czym on jest zbudowany, co jest myślą przewodnią. I teraz zaczynamy studium autora i adresatów, żeby jeszcze bardziej bliżej poznać sytuację, która tam panowała w tym zborze. Problemy, z jakimi się zmagali wierzący i osobę apostoła Pawła, który tutaj jest również przykładem do naśladowania i to, czego możemy się nauczyć z jego postawy. Czyli będziemy patrzeć jeszcze, wgłębiać się teraz bardziej w list. A potem jeszcze dokładniej będziemy sprawdzać pewne rzeczy. Potem jeszcze dokładniej. I tak skończymy. Tak, ale już będziemy, kiedy trafimy na jakieś zagadnienie, które jest niejasne, albo już trafiliście, to teraz nawet łatwiej już teraz na nie spojrzeć, kiedy znasz podstawową myśl w liście, tak? Czyli ona nie może być zupełnie oderwana od tego. Łatwiej na nią już jest spojrzeć. Łatwiej ją będzie zrozumieć. Dobrze, to zanim zaczniemy, słuchajcie, autora, to przypomnimy sobie z dziejów apostolskich o tej Filipii w ogóle. I przeczytajmy sobie 16 rozdział dziejów apostolskich od 9 do 40. Przeczytajmy sobie ten cały fragment i sobie wynotujemy pewne rzeczy. I potem przejdziemy do Pawła i do Filipia. Kto by chciał przeczytać? Od 9 do 40. Proszę bardzo.
I w nocy Paweł miał widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, będąc tego pewni, że Pan nas powołał, abyśmy głosili Ewangelię. Odpłynąwszy więc z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu. Stamtąd zaś do Filipii, rzymskiej kolonii i głównego miasta tej części Macedonii. I zostaliśmy w tym mieście przez kilka dni. A w dzień szabatu wyszliśmy za miasto na rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które tam się zeszły. Przysłuchiwała się temu też pewna bogobojna kobieta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł. A gdy została ochrzczona razem ze swoim domem, poprosiła: jeśli uznacie mnie za wierną Panu, wejdźcie do uznaliście mnie za wierną Panu, wejdźcie do mojego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. I stało się, gdy szliśmy na modlitwę, że zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i swoimi wróżbami przynosiła wielki dochód swoim panom. A chodząc za Pawłem i za nami, wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia. A robiła to przez wiele dni, lecz Paweł, bolejąc nad tym, odwrócił się i powiedział do ducha: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł, i w tej chwili wyszedł. Gdy jej panowie zobaczyli, że przepadła nadzieja ich zysku, schwytali Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed władzę, stawili ich przed pretorami i powiedzieli: ci ludzie, którzy są Żydami, sieją zamęt w naszym mieście i głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani zachowywać. I wystąpił tłum przeciwko nim, a pretorzy zdarli z nich szaty i kazali wychłostać ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przekazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a ich nogi zakuł w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i wszystkim rozwiązały się więzy. A gdy strażnik więzienia obudził się i zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecz i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał donośnym głosem: nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Wtedy zażądał światła i wskoczył do środka, a drżąc padł do nóg Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. W tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił, on i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich do swego domu, zastawił przed nimi stół i weselił się, uwierzywszy Bogu z całym swoim domem. Kiedy nastał dzień, pretorzy posłali służbę miejską ze słowami: zwolnij tych ludzi. Strażnik więzienia oznajmił Pawłowi: pretorzy przysłali polecenie, żeby was wypuścić. Teraz więc wyjdźcie i idźcie w pokoju. Lecz Paweł powiedział do nich: publicznie, bez sądu biczowali i wtrącali nas do więzienia obywateli rzymskich, a teraz potajemnie nas wyrzucają? Nic z tego. Niech sami przyjdą i wyprowadzą nas. Słudzy miejscy przekazali te słowa pretorom. A gdy tamci usłyszeli, że są Rzymianami, przestraszyli się. Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto. Kiedy wyszli z więzienia, wstąpili do domu Lidii, a gdy zobaczyli się z braćmi, pocieszyli ich i odeszli.
Okej. Więc tak. Dlaczego Paweł udał się do Filipi?
Tak, bo duch...
Widzenie miał.
Miał widzenie. Że trzeba tam iść i głosić Ewangelię. Tak. Paweł miał plany, żeby pójść w głąb Turcji dzisiejszej, tak? Czyli do Azji, na wschód. A efekt był taki, że poszedł na północny zachód. Więc Paweł udał się do Filipii na wyraźne polecenie Boga. Filipia była miastem macedońskim, tak? Kolonii rzymskiej. I to dużym miastem.
Główne miasto Macedonii.
Tak. I pierwszą osobą, o której się dowiadujemy, że uwierzyła, to była
Lidia.
Ona uwierzyła. I kolejnym wydarzeniem, które jest opisane, to bezpośredni powód wtrącenia Pawła i Sylasa do więzienia. Jaki to był powód?
Zepsuł dowód, tak?
Wtrącenie demona.
Wypędzenie ducha wieszczego. W jaki sposób? Jak to się odbyło? Tak, wyjdź i w tym momencie wyszedł. Więc tak to właśnie wygląda wypędzanie demonów w Biblii. I skoro ona przestała już takie rzeczy opowiadać, bo widzimy, że to ten duch wieszczy przez nią mówił, tak?
Przepadł zysk.
Tak, ona była tylko przekaźnikiem informacji. Przepadł zysk. To, dlaczego Paweł to zrobił, co jak gdyby, dlaczego tak, czy ona źle mówiła, czy dobrze, omawiamy przy innym studium. Odsyłam do studium dziejów apostolskich. Tam to omawiamy bardzo dokładnie. Natomiast Paweł trafia do więzienia, prawda? W Filipii. I w wyniku nadprzyrodzonego działania Bożego, kto się opamiętuje? Strażnik więzienny, stróż ten, który ich miał pilnować. I rano, bo to jedno, to oni tam tylko kilka dni byli, jak jest napisane. Rano pretorzy mówią, żeby oni wyszli z miasta, wydają dyspozycję, ale oni nie wiedzą, że ci są Rzymianami. Zarówno Paweł, jak i Sylas.
Jeszcze warto wspomnieć, ten strażnik chciał się zabić w ogóle.
Tak.
To był na skraju rozpaczy w tej sytuacji.
Bo i tak by zginął.
Tak. Odpowiadał głową. Tak. A tutaj nie tylko nie stracił tutaj życia, ale zyskał życie wieczne.
Tak. On i jego rodzina.
Tak.
I teraz, słuchajcie, Paweł nie dąży do konfliktu, ale również nie chce potajemnie wychodzić z miasta. Chce, żeby to się odbyło, tak? Z przeprosinami. I informuje, że jest obywatelem rzymskim. I teraz zobaczcie, że tuż przed samym wyjściem, kiedy oni już załatwili sprawę z pretorami, to oni, kiedy wyszli z więzienia, wstąpili gdzie?
Do domu Lidii.
Do domu Lidii. Zobaczyli się z braćmi, pocieszyli ich i odeszli. Czyli popatrzcie, kilka dni, a mamy już całą grupę wierzących. Bo dowiadujemy się o Lidii. Dowiadujemy się o stróżu więziennym i jego rodzinie, ale tu jeszcze widzimy, że są jakieś osoby wierzące.
Tam tylko doprecyzuję. Tam nawet bardziej Pawłowi z tego, co 37 werset mówi, to chodziło chyba o to, że teraz potajemnie nas wyrzucają, niech przyjdą i wyprowadzą. Nawet Pawłowi nie chodziło raczej o przeprosiny, nie widać to. Oni ich przeprosili, ale chodziło o to, że Paweł chciał, żeby wszyscy widzieli, nie potajemnie,
że Paweł prawa nie złamał, a złamali prawo oni.
Tak. I żeby to wszystkim, bo oni chcieli, żeby potajemnie się to odbyło.
Tak. Paweł... To miało się odbyć w świetle dnia.
Tak.
Dokładnie, więc chodziło o to, żeby to się zgodnie z prawem odbyło. Mhm. Że Paweł nie był tutaj jakimś przestępcą i nie musi uciekać z miasta.
Dokładnie.
I odwiedzili wierzących. Czyli zobaczcie, kilka dni i mamy, byśmy to dzisiaj powiedzieli, zbór. Prawda?
Tak.
A to było tylko kilka dni. I teraz słuchajcie, wracamy do listu do Filipian. Będziemy sobie czytać po kolei rozdziały i wynotowywać na początku wszystko o Pawle, a potem będziemy robić to samo i będziemy wynotowywać o Filipianach. Jeszcze raz zaznaczam już tak standardowo, tak? Że nie wynotowujemy każdej najmniejszej rzeczy, poleceń, nie, wynotowujemy informacje o konkretnych osobach, czego się o nich dowiadujemy. Bo takie rzeczy jak polecenia, chyba że one są jakoś związane ze sobą, ale jeżeli chodzi o konkretne polecenia, nauki, zbawienie, Jezus Chrystus, te rzeczy sobie zostawiamy na później. Więc będziemy tak próbowali, tylko zaznaczam, że właśnie w ten sposób, żebyśmy to rozpatrywali. Bo naszym celem jest się dowiedzieć jak najwięcej o Pawle i Filipianach. To słuchajcie, czytamy rozdział pierwszy i będziemy notować. Kto będzie czytał rozdział pierwszy?
Ja mogę.
Proszę bardzo.
Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej mojej modlitwie, prosząc z radością za was wszystkich, za wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej, będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. Słuszne jest, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w moim sercu, bo w moim więzieniu, jak i w obronie i utwierdzaniu Ewangelii, wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. Bóg bowiem jest mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa. I oto się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie, abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, spowodowało jeszcze większe rozkrzewienie Ewangelii. Także moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych. A wielu braci w Panu nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą bez lęku zaczęło głosić słowo. Niektórzy wprawdzie z zazdrości i sporu, inni zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa. Jedni ze sporu głoszą Chrystusa nieszczerze, sądząc, że dodadzą ucisku moich więzów. Inni zaś z miłości, wiedząc, że jestem przeznaczony do obrony Ewangelii. Cóż więc, mimo wszystko, każdym sposobem, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Z tego się raduję i będę się radował. Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa, zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać. Jedno i drugie bowiem mnie naciska. Chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, lecz pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na was. A będąc tego pewien, wiem, że pozostanę i będę z wami wszystkimi dla waszego rozwoju i radości wiary, aby obfitowała wasza chluba w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy znowu przybędę do was. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Dla nich jest to dowód zguby, a dla was zbawienia i to od Boga, gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć, staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy.
Okej, dziękuję. No i proszę. Zaczynamy.
Pierwszy werset, rzecz oczywista. Sługa, sługa Jezusa.
Czego tutaj nie widzimy?
Apostoł.
Apostoł, nie.
Właśnie. A nie był apostołem?
Był.
Ale w tym wypadku napisał, że jest sługą, bo apostoł też jest sługą. Porównajcie to z Jakuba i Judy. Tam też jest sługa. Co nie oznacza, że nie apostoł. To tylko taka ciekawostka, bo się zastanawialiśmy się nad tym. Właśnie, ale to jest ważne, że jest sługą Jezusa Chrystusa. My wiemy, tak, my wiemy, że on jest apostołem. W wielu listach jest, w tym nie. Co nie oznacza, że Paweł przestał być apostołem. Tylko, że to nie jest reguła. Jest sługą Jezusa Chrystusa. I tak się przedstawia. Sługa Jezusa Chrystusa.
To coś nam może powiedzieć o adresatach.
Tak.
Że nie pozwalają apostołom.
Tak, to jest, tak, oczywiście. No przecież po to rozważamy, tak? Że tutaj nie trzeba było się prezentować w taki sposób bardzo oficjalny z zaznaczeniem. Oni nie mieli co do tego wątpliwości. Zresztą tu, jak widzimy w tym liście, czy liście do Kolosan, jest większa zażyłość taka.
Ich postawa jest.
Tak, troszeczkę. I inne zagrożenia, zobaczcie. Tutaj, nie wiem, czy zauważacie, ale tych zagrożeń jest bardzo mało. Bardzo mało. Zdecydowanie mniej niż w innych, nawet niż w Kolosan. Prawda? Ale to jak gdyby przyjdziemy sobie, tylko że no, też ślepi nie jesteśmy, nie widzimy, nie? Sługa Jezusa Chrystusa. I dalej, zobaczcie, to też jest charakterystyczne. Co się o Pawle dowiadujemy? On jest z nimi, czy nie? Nie jest. Nie jest z nimi. Ale co robi?
Modli się.
Jak? Ze smutkiem.
Nie, z radością.
Paweł z radością modli się o Filipian. Nie we wszystkich listach z radością się modlił. Niektórych smutek go przepełniał. Mhm. Pamiętacie? Koryntian, Galacja.
Tak.
Smutek go przepełniał.
Różnie bywało, no.
Różnie bywało. Tutaj on się z radością, zobaczcie, modli, nie? Ich postawa też jest troszeczkę inna niż niektórych wierzących, którzy,
tak,
którzy nie byli posłuszni Ewangelii. Zawsze z radością modli się za Filipian. Dobrze. Co mamy dalej, słuchajcie? Prosiłbym, żebyście właśnie patrzyli. Tutaj mamy też taki trudność, nietrudność. Piąty, siódmy werset, zobaczcie. Jakbyście to streścili w jednym zdaniu? Bo tu jest sporo informacji, natomiast czy potrafilibyście ją ubrać w zdanie o Pawle? Bo tu jest kwestia zadawania pytań do tekstu, żeby to ogarnąć. Patrzcie, zawsze w każdej modlitwie, prosząc z radością za was wszystkich, prosząc za was współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej, będąc tego pewien jednocześnie, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. I słusznie jest, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, bo w moim więzieniu, jak i w obronie i utwierdzaniu w Ewangelii, wszyscy jesteście ze mną współuczestnikami łaski. Bardzo rozbudowane zdanie. Gdzie są Filipianie? W Pawła?
W
sercu. I za co on dziękuje Bogu, tak w skrócie? Popatrzcie, za co on dziękuje Bogu? Za współudział w dziele Ewangelii. Razem z kim?
Z nim.
To jest skrót tego, słuchajcie. Paweł rozbudowuje to zdanie, natomiast generalnie on ma Filipian w sercu i dziękuje Bogu za ich współudział w dziele Ewangelii razem z nim. Oni uwierzyli i są posłuszni tej Ewangelii i robią to, co do nich należy. A Paweł mówi, a ja ze swojej strony również uwierzyłem i robię to, co do mnie należy. I dziękuję Bogu, że wy razem ze mną to robicie. Nie razem, ręka w rękę, bo on jest w Rzymie, w więzieniu, oni są tu, ale jedni i drudzy robią to samo.
Są uczestnikami łaski.
Tak.
Bo tak, najpierw mówię o współudziale Ewangelii, tak, swoim i ich, i mówi, że ma ich w sercu. A czym się objawia to, że Paweł ma ich w sercu? No, że modli się o nich z radością, tak?
Pamiętam, tak jak później w 8 wersecie tęskni za nimi.
Dokładnie.
Pamiętam.
Tęskni, tak, następny mamy werset. Bardzo dobrze, tęskni za Filipianami. Jakimi uczuciami?
Najgłębszymi uczuciami Jezusa Chrystusa.
Czyli jak ich traktuje? Jako, za kim tęskni? Dokładnie. Oni są jedno w Chrystusie. On uczuciami Jezusa Chrystusa. Tą miłością, która jest darem od Boga. Czyli forma, w jakiej Paweł się wypowiada, świadczy o tym, że są to mu bardzo bliscy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Czyli tęskni za Filipianami uczuciami Jezusa Chrystusa. Są mu bliscy w Jezusie Chrystusie. Zauważcie, że jak studiowaliśmy list do Kolosan, do Koryntian, to tamci też mu byli bliscy. Tylko, że niestety, ale ich postawa w stosunku do Pawła była inna. Tutaj ta bliskość jest obopólna. To wiele pokazuje o sytuacji, jaka panowała tam w Filipii.
A w innych miejscach nawet negowanie apostolstwa Pana.
Tak. Tak, albo pewne osoby, które były posłuszne, a gro osób, które były nieposłuszne. Trzeba było zwracać im uwagę. Większa jak gdyby otwartość na fałszywe nauki i praktycznie prawie całkowite zamknięcie się na fałszywe nauki. Pamiętacie, w Efezie też było ostrzeżenie, jak Paweł już do Rzymu jechał i nie mógł do Efezu zajechać,
ale
bodajże, ale oni przyszli i Paweł ich ostrzegał. Tam był problem z jednością z Żydami, pojednaniem, współistnieniem obok siebie, wierzących z pogan i z Żydów. Paweł musiał im wykład robić. Ostrzegał ich też, dawał im na wskazówki na temat pobożności, bardzo dużo. Tak? Musiał zrobić im wykład o jedności w Kościele, o tym, że najpierw Bóg Żydów powołał, potem pogan. Cały wykład. To też obrazowało pewną sytuację w Efezie, z którą oni mieli problem. Natomiast tutaj mamy osoby, które są bardzo bliskie Pawłowi i Paweł z radością o nich myśli. Zobaczcie następny fragment. Tutaj mamy od 9 wersetu, no nawet do 11, te 3 wersety. Co tutaj jeszcze widzimy? Czyli modli się z radością o Filipian, ale jeszcze, bo tu widzicie, ja bym chciał, żebyście zobaczyli jak gdyby świadomość Pawła, rozeznanie, o co on się modli, bo to jest dla nas lekcja. Bo ona się przewija przez wiele listów, ale popatrzcie, że jeżeli my widzimy to w każdym liście, to znaczy, że to jest zasada, to jest priorytet. Paweł o co się modli?
O wzrost.
O dojrzałość. Tak? O co? O to, żeby byli bez zarzutu kiedy?
Na dzień przyjścia.
Na dzień Pański, na dzień Jezusa Chrystusa. Na ten dzień, żeby byli bez zarzutu. Nie mówię, żeby Bóg ich ochronił od prześladowań. Nie to jest priorytetem. Priorytetem jest to, żeby w tych wszystkich okolicznościach byli gotowi na Dzień Pański. Żeby byli bez zarzutu w tym dniu. Cokolwiek ich nie spotyka. Czyli modli się, aby byli bez zarzutu na Dzień Jezusa Chrystusa. Czyli Paweł, co byśmy napisali, dostrzega, co jest najistotniejsze w życiu wierzącego. Być gotowym na dzień Jezusa Chrystusa. Paweł oczekiwał tego dnia za 2000 lat?
Nie.
Z innych fragmentów wiemy, że on go czekał to lada dzień. W każdej chwili Pan może przyjść. Czyli Paweł wie, czego im potrzeba i czego im brakuje. Tak? Bo w tym byciu gotowym na dzień Jezusa Chrystusa, zobaczcie, tutaj mamy zawarte, to będziemy sobie o Kolosanach już mówić, ale mamy tutaj, żeby coraz bardziej obfitowała w poznaniu wszelkie zrozumienie, tak? Żeby byli gotowi na dzień Jezusa Chrystusa, bo to się zawiera w tym, tylko że my z tej strony teraz patrzymy o Pawle. Czyli Paweł zna potrzeby i zna, rozumie priorytety w życiu wierzących, więc możemy się uczyć z tego, słuchajcie, już w tym momencie my się możemy z tego uczyć. Co jest tak naprawdę najbardziej istotne? Żeby przejść każdą próbę i zachować wiarę. To jest istotne. Bo próby mamy różne, one są ciężkie. Jedne tak przechodzimy, drugie inaczej. Ale gotowość na dzień Jezusa Chrystusa i kiedy modlimy się o siebie, też warto o tym pamiętać. Żebyśmy byli gotowi, żebyśmy trwali w wierze. Że to jest taka, no, nie... To w zasadzie każda modlitwa powinna zawierać. Paweł ma tą świadomość i on się tak modli, nie? Widzicie coś tutaj jeszcze o Pawle, żebyśmy mogli napisać? Co ja pominąłem? Może czegoś nie zauważyłem?
Chyba dość szczegółowo.
No. To dobra, no to chodźmy dalej. Mamy kolejny jak gdyby taki akapit. I teraz też patrzmy na Pawła, tak? Gdzie byśmy tutaj mieli? Skończyliśmy na 11, to mamy od 12 do którego byśmy tutaj... Do 13, no bo to też jest wiadomość o Pawle, nie? Że co o nim się dowiadujemy? Że siedzi w więzieniu. I teraz byśmy powiedzieli, no to będziemy się modlić, żeby on jak najszybciej z tego więzienia wyszedł, tak? Tutaj, ale popatrzcie, co on mówi dalej. Czego się dowiadujemy? Jak Paweł patrzy na swoje więzienie, z jakiej perspektywy patrzy? Właśnie, zobaczcie. Siedzi w więzieniu człowiek.
Bożego działania, a nie mojej niekomfortowej sytuacji.
On się na pewno świetnie tam nie czuje. Na pewno jest mu ciężko, bo jest mu ciężko, ale on na to patrzy z jakiej perspektywy? Z perspektywy tego, że w zamku Ewangelię poznali wszyscy. Że jeszcze bardziej się Ewangelia rozkrzewiła, w pałacu, w całym mieście nawet. On patrzy na swoje więzienie z perspektywy dzieła Bożego. Czy my potrafimy też patrzeć na nasze problemy z perspektywy dzieła Bożego, że Bóg robi coś w naszym życiu? Że Bóg robi może coś w życiu innych? Czy patrzymy na to właśnie z perspektywy, że nam jest ciężko tylko? Bo jest nam ciężko, tylko czy potrafimy się przestawić na takie myślenie jak Paweł? To też jest, warto sobie zadać takie pytanie, bo wiecie, no ja sobie zadaję takie pytanie, że nie zawsze umiem, tak? Ale warto się zastanowić nad tym. Czy potrafię spojrzeć na swój problem z innej perspektywy, tak? Że może Bóg coś robi w tym momencie. Może to czemuś służy właśnie. Może spojrzeć na to właśnie z takiej, nie chcę użyć słowa Bożej perspektywy, ale z takiego, pomyśleć, że może Bóg właśnie coś robi, że to będzie dobre. Bo jeżeli ja nie zawiniłem, jeżeli to nie jest problemy z powodu mojej głupoty, tak, moich grzechów, no bo i tak może być, no to wtedy żadna chluba, jak Piotr mówi, ale jeżeli to nie jest zależne ode mnie, to może właśnie coś Bóg robi w tym momencie. Może oddać mu chwałę za to, tak jak Paweł oddaje chwałę Bogu. Mimo, że siedzi w więzieniu. Czyli Paweł, mimo, że siedzi w więzieniu, tak, to co możemy o nim powiedzieć? Że patrzy na to przez pryzmat działania Bożego, tak, że uwięzienie Pawła przyczyniło się do jeszcze większego rozkrzewienia Ewangelii w pałacu i w całym mieście.
I jeszcze otuchy dodaje.
Tak, dodaje otuchy innym. Czyli Paweł cieszy się z tego, że Ewangelia jest głoszona. Dalej mamy ten fragment, zobaczcie. 14-18. Tu mamy cały wykład na temat tych, tak, co tak głoszą i tak głoszą, sobie to oddzielnie omówimy. Ale Paweł cieszy się z czego? Że ci obłudnicy tak, że ci obłudnicy obłudnie głoszą?
Że Ewangelia się rozszerza.
Nie, no właśnie, że się Ewangelia rozszerza. Paweł z tego się cieszy, że jest głoszona Ewangelia. Nie fałszywa, prawdziwa. Bo Paweł się nigdy nie cieszył, jak była fałszywa głoszona, tylko mówi, niech będzie przeklęty ten, kto ją głosi. Natomiast Paweł cieszy się z tego, że Ewangelia jest głoszona. Nie pochwala tych, ale cieszy się, że jest Ewangelia głoszona. Dlaczego? Bo nie byłoby tak, gdyby Paweł nie był w więzieniu. Paweł mówi, ja siedzę w więzieniu, a ludzie chodzą po mieście, Ewangelię głoszą. I cieszy się z tego powodu. Człowiek potężnej wiary i wielkiego zaufania Bogu. Chociaż postury mikrej, jak mówili do Koryntian, i wymowy nijakiej, jak to niektórzy o nim twierdzili.
Niezrozumiały.
Tak, ale człowiek potężnej wiary, mający Boże objawienie, którego nikt nie był w stanie podważyć. I jego uczynki świadczyły o nim. Wiecie. Na wielkoluda właśnie wygląda. Tak mi się skojarzyło, parafrazując. Ale w wierze był bardzo wielkim człowiekiem. Zobaczcie dalej w takim razie. 19:20 mamy. No, przeczytajmy ten fragment. Wiem bowiem, że co doprowadzi? To doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa, zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą. Jak zawsze, tak i teraz uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Co Paweł tutaj mówi? Co się przyczyni? Rozkrzywienie Ewangelii, tak? Czyli te głoszenie Ewangelii. Do czego ono ma się przyczynić? No, z tekstu.
Do tego, że nie będzie zawstydzony.
Kiedy Paweł byłby zawstydzony? Gdyby Ewangelia nie była głoszona za jego pośrednictwem. On mówi, biada mi, jeśli bym Ewangelii nie... Tak. Więc to, że ci ludzie głoszą Ewangelię, to Paweł mówi, to dzięki temu, że ja w więzieniu siedzę. Tak to Bóg sprawił. To wspaniale. Ewangelia jest głoszona. Ja nie jestem zawstydzony, bo ja nie mogę wyjść na ulicę. Ale Bóg tak sprawił, że moje więzienie sprawiło, że jest głoszona Ewangelia w zamku i na zewnątrz. Więc mówi, ja cieszę się z tego powodu i moje gorliwe oczekiwanie jest takie, że nie będę zawstydzony, ale z całą odwagą zawsze, w każdych okolicznościach, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie? Czy przez śmierć? Więc co Paweł mówi, byśmy tak streścili? Co jest jego obowiązkiem?
Rozkrzywianie Ewangelii.
Tak, to jest jego obowiązek. I on wie, że to, co się tutaj dzieje, do czego się przyczynia? Do jego czego? Zbawienia jego. Nie w sensie, że on jeszcze nie zbawiony, tak? Tylko zbawienia jego w jakim sensie? Jako posłusznego sługi Bożego. Można było tylko powiedzieć, Paweł liczy na to, że zbawienie, że on z więzienia wyjdzie. Ale Paweł nie o tym tutaj mówi. Nigdy Pawła pierwszą myślą nie było jak najszybciej wyjść z więzienia, tylko zachować wiarę. Wierzący się modlili o niego, żeby on wytrwał w wierze. Uczestniczyli w dziele Ewangelii razem z nim. Duch Jezusa Chrystusa pomagał mu, żeby on był posłuszny. Więc gdyby to jest tutaj w tym miejscu, więc nad tym się Paweł zastanawia.
No za chwilę będzie widać, że jest gotów na śmierć. Czyli dla niego to nie,
to nie
jest
chodzi
problem.
O wyjście z więzienia.
To nie jest problem.
Dokładnie, więc on wie, że jego, że to, co się dzieje, popatrzcie, to, co się dzieje, Paweł rozumie to, że to się przyczynia do jego zbawienia, czyli to się tak dzieje, że on wciąż jest posłuszny Bogu, że to nic, że on siedzi w więzieniu. Chodzi o to, że on jest w tym wszystkim posłuszny Bogu. Że dzieje się rozkrzywienie Ewangelii, do czego on został powołany. I to się przyczynia do jego zbawienia. Dlaczego? Bo on stanie przed Panem i nie będzie zawstydzony. Tak? I jednocześnie co się dzieje? W życiu Pawła kto się uwielbia?
Chrystus.
Czyli popatrzcie, co jest na pierwszym miejscu Pawła? Chwała Jezusa Chrystusa, która się odbywa przez co? W jaki sposób Jezus się uwielbia w Pawle?
Przez to, że jest posłuszny wobec.
Rozumiecie? Bóg się uwielbia w wierzącym wtedy, kiedy on jest posłuszny. A nie wtedy, kiedy on jest nieposłuszny. Paweł mówi, jestem posłuszny Bogu, to się dzieje, co ma się dziać i ja dziękuję, bo Bóg się, Jezus Chrystus jest uwielbiony we mnie. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Czyli nie ma znaczenia, co będzie ze mną. Ważne, że jest głoszona Ewangelia i ja jestem posłuszny. To jest u Pawła, zobaczcie, na pierwszym miejscu. Przeczytajcie jeszcze raz ten fragment, bo dla mnie, mówię wam, to jest naprawdę...
Już od samego 12 wersetu, tak, co mnie spotkało, spowodowało jeszcze większe rozkrzewienie Ewangelii. I potem Paweł tłumaczy, jak to się stało.
Tak, tylko że właśnie chodzi o to, że Paweł, jak gdyby jego cierpienia i to, co on siedzi, to, że on siedzi w więzieniu, jest zupełnie na drugim planie. Tak. Paweł nad tym się nie rozwodzi. Paweł się rozwodzi nad tym, co Bóg zrobił dzięki temu, że on trafił do więzienia.
Dokładnie.
Ma świadomość, że wszystko, co się dzieje, czemuś służy.
Paweł w Filipii siedział w więzieniu? Oni wiedzą, że siedział w więzieniu. Przecież to na ich oczach się odbywało. Ale co Paweł, z czego się cieszył? Że się ludzie nawrócili. Odszedł, pobłogosławił, pocieszył ich i poszedł. No Ewa pisze, to jest niesamowite. No zgadzam się, to jest niesamowite. Można brać przykład z Pawła w naszych mniejszych problemach.
Nie mógłby Paweł tego wszystkiego powiedzieć, napisać, gdyby siedział w więzieniu z powodu tego, że ukradł, zabił albo coś. Tak?
No tak.
Ale że z powodu
Ewangelii. Tylko, że właśnie to jest ważne, żeby zobaczyć to w Pawle, że Paweł, nawet kiedy siedzi w więzieniu, patrzy na to z perspektywy dzieła Bożego. I z perspektywy tego, czy jestem w tym momencie posłuszny Bogu, czy ja robię to, co do mnie należy. I to dla niego jest istotne. Dlatego, że on wie, że wtedy Jezus Chrystus się w nim uwielbia. Odbiera sobie chwałę z jego życia. Czasami my bardziej się skupiamy w tym miejscu na tym, że Paweł siedzi w więzieniu, niż Paweł. Wiecie? My się bardziej na tym skupiamy i więcej czasu poświęcamy na więzienie niż Paweł. Możemy iść dalej?
Tak.
Jeszcze Ewa pisze, warto na nie spojrzeć z innej perspektywy, na swoje problemy, bo tak łatwo o tym zapomnieć, gdy nam coś się dzieje. No oczywiście, że tak, bo wtedy przychodzi po prostu problem i różne myśli do głowy człowieka przychodzą. Natomiast no, po to studiujemy Słowo Boże, żeby móc potem sobie to przypomnieć, w jaki sposób pocieszenie otrzymać, nie? Żebyśmy wiedzieli również, o co się modlić u siebie nawzajem. Żebyśmy rozumieli, wiecie, bo to jest, mówię wam, jak człowiek zaczyna rozumieć, to od razu jest spokojniejszy. Kiedy przychodzi jakaś myśl, ostatnio zauważyłem sytuację, w której widzę, że, już nie będę mówił o szczegółach, widzę, że ludzie chcą być posłuszni Bogu, ale nie rozumieją Słowa Bożego. Chwieją się, miotają się, nie są pewni tego, co mają zrobić. I to jest straszne, dlatego że z jednej strony chciałby taki człowiek być posłuszny Bogu, a z drugiej strony nie wie do końca, co jest dobre, a co niedobre. Czy należy to robić, czy nie należy tego robić, nie? I tego się uczymy, zobaczcie, ze Słowa Bożego, żeby po prostu wiedzieć, co robić, co jest priorytetem, co jest najważniejsze. Jak się zachować, kiedy przyjdą trudne chwile? Co jest ważne, a co nie jest ważne? Co jest wyrazem posłuszeństwa, a co wcale nie jest wyrazem posłuszeństwa, tylko nam się może tak wydawać. Tego się uczymy. Również od Pawła, no bo on jest wzorem. A za chwilę będziemy od Pana Jezusa się tego uczyć, nie? To patrzmy dalej. Werset od 21... Do którego miejsca tutaj mamy? Do 25 chyba. Paweł o sobie mówi dalej. Co on tutaj mówi? Zobaczcie. 21 do 25.
Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać. Jedno i drugie bowiem mnie naciska. Chcę odejść i być Chrystusem, bo to wiele lepsze, lecz pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na was. A będąc tego pewien, wiem, że pozostanę i będę z wami wszystkimi dla waszego rozwoju i radości wiary.
Okej. Okay. I teraz co tu o Pawle się dowiadujemy? Kilku bardzo ciekawych rzeczy.
Jest gotowy na spotkanie z Chrystusem.
Jest gotowy. Boi się śmierci?
Nie.
Nie. Paweł nie boi się śmierci.
Biblijnie umarł dla samego siebie.
Tak, ale on się nie boi śmierci fizycznej. Tam jest troszeczkę o czym innym. Życiem dla mnie jest Chrystus, żyje w wierze w Syna Bożego. To tam nie chodzi o fizyczną śmierć. Natomiast tutaj Paweł nie boi się śmierci fizycznej.
A tu chodzi o fizyczną, tak?
Tu chodzi o fizyczną śmierć. Paweł nie boi się umrzeć. Dlaczego? Bo co? Bo nie wszystko się kończy.
Spotka się z Chrystusem.
On się spotka z Chrystusem. Mówię, dla mnie to jest daleko lepiej, bo ja przestaję walczyć. Przestaję siedzieć w więzieniu. Przestaję cierpieć głód. Przestaję cierpieć chłód. Biczowania. Nie ma tego. Jestem wolny. Dla mnie to jest zysk. Bo będę z Chrystusem. Będę odpoczywał. Tak? Więc Paweł nie boi się śmierci. Czyli co możemy powiedzieć o wierze Pawła?
No i co go czeka?
To, jak się boisz śmierci, pokazuje, jak mocno wierzysz. Jeżeli się boisz śmierci, tak, to masz problem z wiarą w tym momencie. Bo Paweł mówi, że umrzeć to zysk, czyli będzie lepiej, nie gorzej. Nie tak samo, lepiej. To dlaczego się boisz tego, co będzie lepiej? Rozumiecie? Nam łatwo mówić, bo my jesteśmy zdrowi, nie umieramy na razie. Rozumiecie? Ale warto się nad tym zastanowić, bo czasami przychodzą choroby jakieś, dolegliwości i mogą przyjść myśli, a zaraz umrzesz. To nie musi być coś poważnego, słuchajcie, absolutnie. Ale może przyjść taka myśl, może przyjść taka próba. I wtedy człowiek nagle zaczyna się bać, nie wiadomo dlaczego, bo go tylko noga boli, albo ręka, albo coś. Rozumiecie? Może przyjść taka myśl.
Ale to jeszcze pół biedy, zaży to torturę.
Natomiast Słowo Boże tak mówi. To, jak my się zachowamy w jakiejś sytuacji, to jest odrębna sprawa. Słowo Boże mówi to, co mówi. Słowo Boże mówi to, co mówi. I my przyjmujemy to, co mówi Słowo Boże. I nie będziemy patrzeć na Słowo Boże przez pryzmat tego, czy ja się boję, czy nie boję, jak wygląda to w mojej sytuacji. To jest odrębna sprawa. Słowo Boże mówi to, co mówi. Paweł się nie boi śmierci. Dlaczego? Bo wie, że będzie z Chrystusem. Dla niego czym jest?
W pewnym sensie Paweł był przecież bity, tak, biczowany,
torturowany, ukamienowany był, tak? Raz.
Więc jakby jego życie było na włosku
co chwilę. Jego życie wisiało na włosku. Tak. Płynął przez wiele dni w morzu, tak, no, tak. Deski jakieś się trzymał w rozbitego okrętu. Bóg go wyratował w czasie burzy. Jego życie ciągle wisiało na włosku. Ale Paweł się nie boi śmierci. Dlaczego? Bo wierzy, co dla niego śmierć jest zyskiem. Wie, że będzie z Panem. On to wie.
Wie, że to będzie lepsze.
A skąd wiemy, że on to wie? No bo nie boi się śmierci. A dlaczego nie boi się śmierci? No bo on to wie.
No i w 23 mówi, chce odejść i być z Chrystusem.
Bo to daleko lepiej. Czyli Paweł nie boi się śmierci, bo wie, gdzie będzie i wie, że tam będzie lepiej. On to wie. On tam nie był, ale on wie. Czyli to jest kwestia wiary. On wierzy w to głęboko. Po co my to studiujemy? Uczmy się od Pawła. Uczmy się od Pawła, zestawiajmy się, myślmy o tym, nie?
Zresztą mamy polecenie, żeby naśladować w liście.
Tak, tak. No, to jest wspaniały przykład, a tutaj mamy co chwila jakieś informacje, które dają nam do myślenia. No. Ale co jeszcze Paweł, zobaczcie, rozumie? Bo to byłoby dla niego lepiej. Ale on mówi, ale nie ma być dla mnie lepiej. Ma być tak, jak chce Pan.
Co jest bardziej potrzebne teraz?
Tak. Bóg uznał, że co? Że mam żyć i będę żył i wiem o tym. Dlaczego? Bo wam to jest potrzebne. Tak, Darku, był w trzecim niebie, ale to było widzenie. Natomiast nigdzie nie jest napisane, że umarł i był z Panem po śmierci. Jego duch. Widzenie do trzeciego nieba to jest zupełnie odrębna kwestia, a czym innym jest to, że Paweł wierzy, że będzie z Panem. To są odrębne rzeczy i nie mówią o tym samym. A to pokazuje nam, co tak naprawdę znaczy szukać, by Chrystus był wywyższony. To nie były tylko słowa. Tak, w życiu Pawła to były czyny. To były czyny, zgadza się. Czyli Paweł rozumie potrzebę bycia w ciele, życia w ciele, które przyczynia się do wzrostu duchowego. Wie, że będzie żył? Wie, że będzie jeszcze żył. Czyli Paweł to wie. Czyli Paweł ponad te... Paweł się nie boi śmierci, ale ponad swoje, jak gdyby, pragnienie ma co?
Dobro
wierzących i posłuszeństwo Bogu. Skoro Bóg uzna, że mam żyć, to ja będę żył. Dlatego kto trwa w wierze, nigdy samobójstwa nie popełni. To Bóg daje życie i zabiera. Skoro Bóg uzna, że mam żyć, no to żyję.
Nie można mówić, że... postawa Piotra i Judasza.
Tak. Czyli nie można mówić, że ktoś, kto mocno wierzy, nagle popełnił samobójstwo. No to w momencie popełnienia samobójstwa musiał przestać wierzyć. Nie mógł trwając w wierze targnąć się na własne życie. Tak. A propos samobójców. Czyli Paweł rozumie. Wie, co jest, chciałby coś, ale rozumie. Czyli dla niego znowu popatrzcie w tym fragmencie, co jest priorytetem? Posłuszeństwo i wola Boża. I słuchajcie, gdzie mamy dalej o Pawle jeszcze?
Ja po prostu...
Co?
Nie mogę pojąć, jak w dzisiejszym świecie, gdy się głosi całą Ewangelię sukcesu, jak wiele miejsc trzeba prawie całą Biblię pominąć, a takie fragmenty, co dzisiaj studiujemy, to już w szczególności. No bo jak to się ma do tego, że będziesz zawsze zdrowy, że będzie zawsze ci się powodziło, tak? Że będziesz, no Bóg ci będzie po prostu błogosławił, wiecie, w taki sposób tutaj dosłowny, fizyczny, pieniądze i to wszystko, tak? A postawa Pawła?
Bóg ma dla ciebie wielki plan i wielkie rzeczy. No i ma poprawniejsze ostatnie stwierdzenie.
Ewa jeszcze pisze, że podobnie jak Piotr przed śmiercią utwierdzał braci w wierze. Tak, tak. Piotr też w drugim liście mówi, że niedługo będę, namiot mój zostanie zwinięty, ale dopóki żyję, a jeszcze i po mojej śmierci przekażę, żeby wam przypominali.
Tak, 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 bardzo podobnie. Tak. Po prostu no, nie mogę pojąć, jak niektórzy ludzie się nie wstydzą mówić takie rzeczy, patrząc na Jezusa, patrząc na Pawła, patrząc na Piotra, tak? I na wielu innych z Biblii, którzy życie swoje oddali za wiarę, żeby tylko Ewangelia się rozprzestrzeniała. I wielu innych, których w Biblii nie ma wymienionych, jak Hus, jak wielu innych, tak? A oni dzisiaj, no, tak wielu dzisiaj po prostu mówi rzeczy sprzeczne i tak wielu za tym idzie. I słuchają, bo im się to podoba. Bo chcą mieć życie jakie? Tu i teraz. Patrzył na to, co tu i teraz, a nie na to, co wieczne, na co patrzył Paweł. Kontrast niesamowity.
Dokładnie. Słuchajcie, to przeczytajmy sobie od 27 do 30, bo chciałbym, żebyście się zastanowili nad tym, bo tu jest o Pawle w 30 wersecie, ale trzeba to w kontekście tych wcześniejszych. 27 do 30 przeczytajcie, niech ktoś przeczyta.
Tylko postępujcie jak przystojna Ewangelia Chrystusa, abym czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. W niczym nie dają się zastraszyć przeciwnikom. Dla nich jest to dowód zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa dana jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć, staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy.
Gdzie się toczy walka?
W nim, w Pawle.
Wewnątrz. Tu w Pawle się toczy walka. Jaka walka się toczy w Pawle? Przeczytajcie ten tekst i powiedzcie mi, jaka walka się toczy w Pawle.
Walka o braci.
Czytajcie tekst, nie zgadujcie. Przeczytajcie tekst ze zrozumieniem, nie zgadujcie. Oni mają tę samą walkę staczać, która się toczy w Pawle. Jaka walka się toczy w Pawle?
Przycierpi.
Co?
Przycierpi, tak? Jednocześnie cierpienia, jednocześnie wierzę.
No, no, blisko. Tylko jaka walka? Dobrze, dobrze, dobrze.
Żeby nie zwątpić.
No.
O wiarę Ewangelii, nie dało ci się zastraszyć.
No, właśnie. Czyli tak, Paweł cierpi?
Cierpi.
Cierpi, prawda? Głosi?
Głosi.
Próbują go zastraszyć?
Tak.
Daje się Paweł?
No walczy.
Łatwo przychodzi?
Walczy.
Toczy walkę. Gdzie się toczy walka? On mówi w was też. Czyli to jest tak, widzimy Pawła, patrzcie, widzimy Pawła, mocarza takiego, nie? Ale Paweł mówi, to łatwo nie przychodzi. To jest ciągła walka wewnętrzna. To nie jest tak, że to jest obok mnie. Ja walczę każdego dnia o to, żeby trwać w wierze. To nie przychodzi łatwo. Ja patrzę na to z tej perspektywy, ale to nie jest łatwe. Popatrzcie, on mówi, że w was będzie to samo.
Cóż by znaczyło wtedy słowa Pawła, wiarę zachowałem, gdyby to było takie proste? To niewiele by znaczyło, tak? A także to była walka przez całe życie tak naprawdę u Pawła również, tak? No to znaczyło na końcu bardzo dużo, że wiarę zachowałem. Tak?
I to jest ważne, że ta walka toczy się w Pawle, czyli ta walka, żeby się nie dać zastraszyć i walczyć o wiarę Ewangelii, nie dając się zastraszyć przeciwnikom. I Paweł mówi, we mnie się toczy walka. Pamiętacie drugi list do Tymoteusza? Paweł mówi, wyrwałem z paszczy lwie i zostałem wyrwany. To co? Życie mu fizyczne uratowali? Nie o życie fizyczne chodzi. Chodzi o to, że Paweł nie przestraszył się i powiedział Ewangelię, chociaż lepiej, żeby nie mówił, po ludzku mówiąc. Tak samo tutaj Paweł mówi, toczy się walka we mnie i w was będzie się toczyć, jeśli będziecie chcieli tak żyć jak ja. Bo to łatwo nie przyjdzie. Żyjemy w grzesznym ciele, w słabym ciele.
Jak to rozumiesz, którą widzieliście we mnie, tą walkę?
Oni widzą tą walkę w Pawle. Widzą, że siedzi w więzieniu, wiadomo, że cierpi, a Paweł jest ponad tym. Oni widzą, jaką walkę Paweł toczy. Znają go. Wiedzą, że cierpi. Wiedzą, że jest prześladowany. Widzą, że go straszą. Bo przecież, słuchajcie, no Paweł wysyła to Tymoteusza, to Epafrodyta. Oni wiedzą, co się u Pawła dzieje. Paweł wie, co się u nich dzieje. Widzieli Pawła w więzieniu, widzieli, co tam się działo. W więzieniu powinien rozpaczać, a nie śpiewać pieśni. A to walka jest. Walka, walka, walka z tym ciałem. I Paweł, ona się toczy w Pawle i oni o tym wiedzą i widzieli to. Bo Paweł mówi o walce, która się toczy w nim. A nie, którą on toczy gdzieś tam na zewnątrz, tak? Walczy z przeciwnikami. Nie. On walczy wewnątrz.
Czyli z samym sobą.
Nie tyle ze sobą, z tym strachem, który go ogarnia, z tym zwątpieniem.
Jest człowiekiem normalnym.
On walczy z tym. Ale w czyjej mocy walczy?
Chrystus.
w mocy Bożej, bo tutaj jest napisane, gdyż wam dla Chrystusa dane w Niego wierzyć i w Niego cierpieć.
Tylko wierzyć.
Stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, za wiarę w Ewangelii warcząc.
Patrząc na list do Rzymian, Paweł musi mieć świadomość też właśnie grzesznej natury człowieka i
ma.
Jak łatwo zgrzeszyć.
Dlatego Paweł cały czas się cieszy, że Ewangelia jest głoszona i on trwa w wierze. Bo toczy się walka, a Paweł trwa w wierze. Tylko chodzi o to, że widzicie, Paweł tutaj mówi, że to nie jest łatwe. Mówi, toczy się ta walka, we mnie też.
Czyli nie robi z siebie jakiegoś, nie wiadomo...
Nie robi z siebie nad człowieka, bo Paweł jest człowiekiem, tak, ale wiernym Bogu. Człowiekiem posłusznym Bogu, ale mówi, to jest walka. I we mnie, i w was będzie. Czyli również i w nas, słuchajcie. Jeżeli będziemy chcieli naśladować Pawła, postawę Filipian, postawę Tymoteusza, który miał taki, jak on powinien być, tak? Bo miał i zwątpienia. Ale jeśli będziemy naśladować w dobrym tych wszystkich ludzi i będą przychodzić problemy w naszym życiu, to będziemy toczyć walkę, bo będziemy się bać, będziemy mieli wątpliwości, będziemy woleli zadbać o własną wygodę, taką doraźną, nie robić czegoś. To będzie w nas i to jest walka. Będziemy się skupiać na sobie, bo to jest naturalne w naszym grzesznym ciele. Tego się nie trzeba uczyć. Z tym trzeba walczyć. Siebie nie trzeba się uczyć kochać. Każdy siebie kocha od urodzenia. Jak ja to mówię, ktoś mówi, nienawidzę siebie, jestem taka brzydka, czy taki brzydki. No to ja mówię, jak ty siebie nienawidzisz, to skacz do sufitu. Trzeba się cieszyć z nieszczęścia wrogów. To czemu jesteś taki smutny, jak siebie nienawidzisz? Ciesz się. To jest takie gadanie tylko.
Kokietanie.
Tak.
Wypływające tak. Z miłości do siebie.
Wypływające z miłości do siebie, po prostu, no. Taka jest prawda. Natomiast walczyć z tym jak najbardziej trzeba. Wiedzą, że niektórzy dodawali jego więzom. Tak, dokładnie. On się nie zniechęcał. Przecież czuł się jak każdy człowiek. Wygrywał, gdy widział w tym wolę Bożą. Mówią to zawsze na lekcji logiki. No to. Czyli to jest, słuchajcie, ważne, żebyśmy patrząc na Pawła widzieli, że to, co Paweł miał, to było... może złe słowo, okupione, ale było związane z walką wewnętrzną, taką, którą Paweł musiał toczyć ze swoimi słabościami. I mówi, że w wierzących innych też tak będzie, więc nie oczekujmy czegoś innego. W każdym z nas walka będzie się toczyć z naszą cielesnością, z naszym wygodnictwem, z naszym egocentryzmem, słucham?
Z lenistwem,
z różnymi rzeczami. Będzie się toczyć taka walka. W jednym większa, w drugim mniejsza, na miarę naszych możliwości.
Toczy się.
I toczy się. Tak, i toczy się, tak. Im bardziej będziecie chcieli być posłuszni Bogu, tym większa walka będzie się toczyć. Ale zobaczcie, Paweł to mówi o sobie. Czyli dowiadujemy się bardzo ważnej rzeczy o Pawle. Prawda? Więc słuchajcie, podsumujmy sobie ten pierwszy rozdział. Czego się dowiedzieliśmy o Pawle? Generalnie, jednej takiej... Jesteście w stanie streścić w jednym zdaniu to, co... Czy więcej potrzebujecie? Słucham. Co kto zapamiętał o Pawle? Bo to też jest umiejętne, słuchajcie. Powiedzieć kilka zdania, potem streścić to w jednym. Bo im krócej to streścisz, tym łatwiej zapamiętasz. Trudniej jest zapamiętać 5 zdań, a łatwiej jedno.
Na pewno to, że priorytetem dla Pawła jest bycie posłusznym Bogu pomimo wszystko.
Tak. Bardzo dobry wniosek. Co jeszcze?
Wie, co go czeka, że będzie z Chrystusem.
Tak, wie, co go czeka, będzie z Chrystusem. Co jeszcze?
Ma świadomość, że wszystko, co go spotyka, złego i dobrego, ma jakiś cel w Chrystusie.
Tak, bardzo dobry wniosek. Co jeszcze?
Żyje obietnicą.
Żyje obietnicą, tak. Co jeszcze?
Chce żyć dla innych.
Nie myśli o sobie. Bardzo dobry wniosek. tylko innymi słowami to powiedziałem, ale to jest to. Nie myśli o sobie. Chce żyć dla innych i żyje dla innych.
Jest dla mnie dobrym wzorem do naśladowania.
Jest wzorem do naśladowania, tak.
Ale mimo to codziennie walczy.
Tak. Codziennie walczy, bardzo dobrze.
Sporo rzeczy już widać na pierwszym myśleniu.
Żyjąc dla innych, w posłuszeństwie Bogu staczasz codziennie walkę wewnętrzną. Codziennie. Bo dla siebie łatwo jest żyć. Jeden rozdział, ale bardzo dużo informacji i materiału do przemyślenia dla nas, nie?
Tak.
Cieszę się, bo dużo zapamiętaliście.
Wydaje mi się to, że może nie taki wniosek, ale taka refleksja, że Pawłowi chyba ten list było tak łatwiej pisać z uwagi właśnie na to, że tak z radością o Filipianach myślał, a nie ze smutkiem jako o Koryntianach nieraz na przykład, nie? Wtedy się nawet, tak mi się wydaje, że łatwiej się wtedy nawet nie, po prostu pisze, to tak można zaobserwować pośrednio z tego listu całego.
Do innych
musiał
z Bogiem pisać.
Apologetyczny jako przeciwieństwo Ewangelii dobrego samopoczucia.
Tak, to też.
Fajnie, że we wszystkim szuka chwały Bożej. W każdym wydarzeniu, czy to...
Tego, żeby Chrystus był ulubiony.
Posłuszeństwo Bogu ponad wszystko, a prześladowania ma. Fajnie, słuchajcie, to na dzisiaj to wszystko. Nie będziemy dalej już ciągnąć, bo jest w pół do, ale drugiego rozdziału nie zrobimy. Więc nie będę zaczynał. Zrobimy za tydzień to, jak Bóg pozwoli. Przeczytajcie sobie drugi rozdział pod tym kątem, nie? Zastanówcie się, patrzcie, tak też czasami, po kilka wersetów, jeżeli widzicie, że jest jakaś myśl taka, że gdyby no ciężko tam, to popatrzcie po prostu, dlaczego to jest napisane. Zadajcie parę pytań do tego tekstu, nie? Dlaczego Paweł to napisał? Tak? Co je, w tym miejscu jest o Pawle, tak? Żeby sobie po prostu w ten sposób wyciągnąć lekcję. I za tydzień, jak pozwoli, to będziemy kontynuować. To dawajcie się, pomodlimy.